Halo, halo, halo. O, coś się porusza.
O, coś się porusza.
A to będzie słodka tajemnica. Jak chcesz, to ci opowiem potem.
To nie było poruszanie, to było lekkie drgnięcie jak na razie. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w 46. odcinku podcastu DevEnv. Ja mam na imię Adrian i dzisiaj razem z Bartłomiejem, Mateuszem oraz Zbyszkiem będziemy dyskutować na temat wzorców projektowych. A dokładniej chcemy omówić, co nam dają wzorce projektowe, w jakim kontekście rozwiązują nam problemy i dlaczego warto je znać, które warto znać i kiedy warto je stosować. Okej, to może na sam początek, chłopaki, tak w paru słowach wytłumaczymy, czym jest wzorzec projektowy, tak w ogóle, co to jest?
Wzorzec projektowy jest to sposób rozwiązania jakiegoś problemu w jakimś konkretnym kontekście. Dzielimy je na takich parę rodzajów, które wyróżniamy. Wzorce tworzące, strukturalne, wzorce związane z zachowaniem w aplikacji, czy także wzorce związane z wielowątkowością. I z tego, co kojarzę, są też takie dość grube książki, które mówią o wzorcach enterprise'owych, ale myślę, że one raczej wychodzą poza zakres tego podcastu.
Znaczy to jest tak właśnie też bardzo fajne pytanie, gdzie leży granica wzorców projektowych? Czy mówiąc wzorzec projektowy mówimy tylko o tych zdefiniowanych przez bandę czterech, czy to też wszystkie inne wzorce, które znamy, które się pojawiają, a nie były zdefiniowane przez nich?
Może tu jeszcze wytłumaczymy, o co chodzi z bandą czterech. Otóż wzorce projektowe gdzieś tam istniały w jakimś takim niepowszechnym stosowaniu, ponieważ to ogólnie jako rozwiązanie problemu często programiści wynajdują koło na nowo. One istniały gdzieś tam przed 94 rokiem. No, z 94 roku czworo ludzi wpadło na to, żeby napisać o tym książkę. Niestety byli to wykładowcy akademiccy, więc książka również jest bardzo akademicka, bardzo nudna. Nie polecam, można się naprawdę bardzo szybko zrazić do tych wzorców projektowych. W ogóle mam wrażenie, że bardzo ciężko jakieś takie źródła, które opisują te wzorce projektowe w sposób prosty i przystępny, nawet Wikipedia wbijając się, czytasz, stwierdzasz, że nie wiesz, o co w tym chodzi, czytasz jeszcze raz i za którymś razem dopiero zaczynasz jarzyć, o co chodziło autorowi. Natomiast właśnie banda czworga, 94 rok, ich książka zapoczątkowała mówienie o tych wzorcach. Potem był właściwie wysyp książek, które mniej lub bardziej próbowały tłumaczyć to samo, trochę bardziej przystępnym językiem, ale nie zawsze, troszkę inne wzorce. Wzorce przede wszystkim w innych językach także. Były książki, które tłumaczyły to w formie Java, były takie, które to pokazywały w domenie .NET-a. Każda ta oczywiście była bardziej przystępna dla programistów, którzy w danej technologii programują. Natomiast na Wikipedii jest bardzo fajne podsumowanie i w sumie zbierają te wzorce z dwóch źródeł, czyli Design Patterns i właśnie Code Complete, dwie takie książki, które opisywały taki w miarę bogatą bibliotekę tych wzorców.
Ja jedną rzecz dorzucę, która z mojego punktu widzenia jest dość istotna, to problem z przekazywaniem po prostu informacji na temat wzorców projektowych jest wpisany troszeczkę w ich naturze. To jest wzorzec projektowy, a nie konkretne rozwiązanie. Czyli większość ludzi po prostu pozostawia trochę możliwość do interpretacji, do tego, co faktycznie zostanie zaimplementowane pod kątem konkretnego języka i konkretnego rozwiązania. To nie jest tak, że one są wyryte w skalę, można je przepisać jeden do jednego, już mam rozwiązanie. To jest tak, jak kiedyś zobaczyłem na prezentacji Sławomira Subutki, jak on tłumaczył właśnie wzorce projektowe za pomocą pokonywania zakrętu. I to, że wiemy, jaki jest wzorzec pokonywania zakrętu, to nie oznacza, że zawsze pokonywanie zakrętu w każdych warunkach wygląda dokładnie tak samo. Czasami jest zimno, czasami jest woda, czasami są inne rzeczy, czasami szerszy, węższy zakręt, więc trzeba dostosowywać się, ale wzorzec pokonywania zakrętu jednak jest ten sam.
Ja bym dodał też do samej nauki, jednak to bardzo często są te książki bardzo teoretyczne i jest to taka sucha wiedza i tak naprawdę zrozumiesz wzorce projektowe, jak już masz pewne doświadczenie. Przynajmniej ja to tak interpretowałem, że ucząc się wzorców projektowych, czy czytając na ich temat, dopiero orientujesz się, że ty już ich wcześniej używałeś. Może nie wiedziałeś, jak tego nazwać, ale bardzo często musiałeś takie rozwiązania zaimplementować w twojej karierze. I wtedy dopiero zaczynasz tak układać sobie klocki i to składać w całość.
Zgadza się. To jest też tak, że te koło się często właśnie wnęduje od nowa, tak jak wspomnieliśmy wcześniej. Na code review często koledzy zwracają uwagę, ale czemu po prostu nie zrobiłeś tutaj takiego wzorca? Przecież właśnie robisz dokładnie to. I to są chyba te momenty, kiedy człowiek zaczyna jarzyć, o, dobra, to tak, wynalazłem ten wzorzec, tak, zrobiłem go na nowo. Patrzysz, jak jest stworzony, no i w sumie zaczynasz je rozumieć.
I to nas doprowadza chyba do podstawowego stwierdzenia, które powiedziałeś w kontekście code review, czyli głównym elementem, jeden z głównych elementów, które wprowadzają wzorców, ułatwiają po prostu komunikację. To jest jedna z ich funkcji. Skoro dwie osoby mogą w prosty sposób dogadać się, mówiąc na temat, nie wiem, wezmę przykład najprostszy z lewej, używany chyba najczęściej, czyli wzorzec strategii, czyli mamy kilka alternatywnych rozwiązań tego samego problemu inicjowanych w taki sam sposób, to można po prostu pokusić się w ramach tego code review użycia takiego wzorca i osoba, która zna ten wzorzec po drugiej stronie, czytając nazwę, czytając ten, od razu widzi, co tu się dzieje i od razu wie, w jaki sposób się dostosować do tego samego miejsca, kiedy wprowadza ten przyszłą zmianę czy przyszłą modyfikację. Czyli to upraszcza komunikację do tego stopnia, ale wymaga też, żeby dwie osoby rozmawiały dokładnie tym samym językiem.
Właśnie fajnie zaznaczyłeś, wspominając o tej komunikacji, natomiast to jest komunikacja na poziomie i rozmowy, ale też samego kodu, bo możemy się komunikować werbalnie, ale możemy się komunikować za pomocą kodu. Jeżeli komunikujemy się werbalnie, używamy stwierdzenia użyj strategii, użyj adaptera, weź, wrzuć tutaj wzorzec proxy, nie? W momencie, kiedy czytamy ten kod, to też za pomocą właśnie tych znanych patternów, które występują w tych wzorcach, tak, one mają pewną strukturę, my wiemy, co autor miał na myśli. Aha, zastosował tutaj strategię, nie? Przygotował ten kod pod rozszerzenie, tak? Można powiedzieć, że dzięki temu ten kod jest, spełnia zasadę open-close principle.
Tak, ja bym też dodał właśnie, że według mnie główne zastosowanie wzorców projektowych, przynajmniej z mojej perspektywy, to jest właśnie to tworzenie takiej nomenklatury w naszym środowisku i poruszanie się w obrębie wspólnego języka. Bo nawet jeśli ja, powiedzmy, jako programista nie znam jakiegoś wzorca, ale widzę, że jest użyte, nie wiem, jakiś gateway, to mogę sobie doczytać na ten temat w odpowiedniej literaturze i już na przyszłość też będę wiedział, jak to wygląda.
To ja tutaj trochę włożę klucz pomiędzy te dobrze chodzące zębatki, stosując kalkę z języka angielskiego. I ta komunikacja bardzo dobrze działa, o ile obie osoby czytają tę samą książkę. Jeżeli to są różne książki, różne definicje, w tym momencie zaczynać troszkę rozjeżdżać. Miałem taki przykład, będąc kiedyś na rozmowie kwalifikacyjnej, dlatego też mi została w pamięci, gdzie ja byłem tą osobą, która była na tej rozmowie jako kandydat i zostałem pytanie o buildera jako pattern i opisałem oczywiście implementację, jak to można użyć w ogóle. No i widzę, że osoba, a wiedziałem, że ta osoba jest już po wcześniejszych pytaniach nie tylko bystra, ale i oklepana w tych wzorcach. No widzę, że coś nie do końca trafia. No i zaczynamy dyskutować i wychodzi na to, że on też zna buildera, ale całkiem inną implementację służącą do całkiem czegoś innego. Z pomocą Google'a udało nam się ustalić, że obaj mamy rację. Natomiast no jednak się okazało, że to jako wspólny język tak nie do końca. Mimo, że obaj byliśmy programistami w tej samej technologii, na tej samej platformie i tak naprawdę po prostu no, ta różnica właśnie w tym i zastosowaniu i konstrukcji tego buildera wynikała z tego po prostu, że korzystaliśmy z różnych źródeł, więc może być to wspólny język, natomiast bywają właśnie ta abstrakcja i ta dowolność implementacji i też często zastosowanie powoduje, że jednak czasem można się tutaj z tym rozjechać i warto znać też tutaj trochę więcej tych możliwych implementacji, bo często się okazuje, że to nie jest jedna. Właśnie ze względu na tą abstrakcję.
Ale to ciekawe, co mówisz, bo teoretycznie i w założeniach to wzorce projektowe miały być po prostu ukryciem pewnej intencji, która doprowadza do rozwiązania jakiejś grupy czy jakiejś klasy problemu.
Tak.
I w momencie, w którym właśnie mówisz to, że są dwie implementacje kompletnie różne o zupełnie innej intencji, to mi się pojawia, ciekawe, chciałbym o tym troszeczkę więcej posłuchać, pokaż mi ten przykład, bo jest to coś, co jest po prostu, wiesz, w naturze tego problemu leży jakby... przekreśla zastosowanie wzorców jako rozwiązanie jakiegoś...
Nie do końca, bo tak jak powiedziałeś, jest bardzo szeroka dziedzina problemów, które one rozwiązują. Jeden wzorzec i w przypadku Buildera chyba były dwa przypadki użycia takie dość rozjeżdżające się, ale mimo wszystko w miarę wspólne. Jednym z przypadków, z tego co kojarzę, było użycie, które miało wykluczyć stworzenie takiego dużego konstruktora z potężną ilością parametrów, kiedy tworzysz nowy obiekt, a drugim przypadkiem użycia było budowanie tak jakby po części. Czyli w teorii to jest dokładnie ta sama dziedzina problemu. Nawet można powiedzieć, że za pomocą tego można rozwiązać jeden i drugi problem, ale tak naprawdę my rzucając już potem już takimi konkretnymi przypadkami, bo do tego zeszło, tak, że ja na przykład ja stosuję to tworząc taki kreator, gdzie na pierwszym tym podaję powiedzmy imię, nazwisko, na drugim wybieram powiedzmy znajomej, na trzecim coś innego i buduję z tego obiekt, który wysłałem na serwer. Tak, to jest konkretny przypadek użycia tego buildera do takiego złożenia z części, a znowu inny przypadek to jest właśnie unikanie tworzenia tego konstruktora, który ma wiele, wiele parametrów. I dzięki temu możemy na przykład, przyjmę się właśnie tutaj przykład z jednej książki, budować, konfigurować burgera, tak? Czy chcemy na przykład sałatą, czy chcemy majonezem i ustawiamy te parametry, czy to nie jest potężny konstruktor, majonez tak, nie? Tam bula, nie? I tego sałata, wybierz rodzaj, nie? I tylko po prostu parametr po parametrze, a reszta jest domyślna, czyli brak na przykład, nie? Więc w ten sposób można złożyć wege burgera, albo zwykłego burgera. I tak jak mówię, to jest ta sama domena, ale jak zaczniesz wchodzić w konkretne przypadki nawet, to one się całkowicie rozjeżdżają i pojawiają się nieporozumienia.
Czyli po prostu, jeżeli dobrze zrozumiałem, to przejście ze świata idealnego, czyli z koncepcji abstrakcyjnej do rzeczywistej implementacji powoduje to rozejście, że intencja pierwotna jest identyczna, czyli ukrycie budowania czegoś, co jest trudne, skomplikowane i bardziej złożone w przystępny sposób na poziomie języka.
Tak jest. I rozwleczenie troszkę tej inicjalizacji też w czasie, czyli nie od razu budujemy, tylko konfigurujemy parametry, które chcemy, tworzymy, robimy z tego build, wiadomo, i ten builder tworzy ten obiekt. Więc no, rozwiązuje to generalnie i abstrakcyjnie rozwiązuje to samą kategorię problemów, natomiast jak wchodzimy już na szczegóły, to są dwa różne przypadki użycia, całkiem różne i rozmawiając o tym można się nawet całkiem ciekawie rozjechać. Nie mówię, że doszło do kłótni, bo to byłoby zbyt dużo, raczej akademickiej dyskusji, natomiast no, okazało się, że obaj mamy rację, nikt się nie myli, po prostu... przypadek taki i taki i zależnie, która książka, nie? Bo jedna książka opisywała ten przypadek użycia, druga ten. Więc zależy, z którego źródła korzystaliśmy, takie mieliśmy tutaj wnioski i ten. No, tak mówię, generalnie i sumacyjnie to jak najbardziej obaj mieliśmy rację, natomiast no, nie dogadaliśmy się zdecydowanie.
Mhm. A oprócz tej roli komunikacyjnej i tych problemów, które mogą się pojawić na poziomie komunikacji, czy moglibyśmy jeszcze dać jakąś taką dodatkową rolę, w czym faktycznie te wzorce projektowe mogą nam ułatwić życie?
Znaczy, pomijając fakt, że przyspieszają nam pracę, to ja muszę troszeczkę napomknąć, bo o tym mówiliśmy, ale sporo ze wzorców projektowych już weszło do języków programowania, stały się elementami takimi, bym powiedział, na co dzień używanymi, nawet nieświadomie je używamy i one skracają czas po prostu naszej pracy. To jak, nie wiem, czy ktoś z was, moi drodzy słuchacze, pisał kiedyś w C, to wyobraźcie sobie, że nie było takich możliwości jak na przykład obecne for each'e. A w języku pośrednim też istniał jeden z wzorców, który po prostu był wykorzystywany, żeby to ułatwiać. I one mają ułatwiać nam pisanie, nie tylko komunikację i przyspieszać pewne czynności, które kiedyś były skomplikowane do poziomu, nawet nie wiem, plus równa się w C-Sharpie, żeby zasubskrybować event kliknięcia w myszką, który też jest pewną implementacją wzorca.
Zgadza się, kiedyś w C++ nie było iteratorów, z tego co kojarzę.
W STL-u już były chyba.
Tak, chyba po tym już były tego, natomiast na początku właśnie nie było jako w samym języku. Teraz praktycznie każdy język ma jakąś formę iteracji. Nie było na pewno obiektów typu lazy, które teraz też w większości tych nowych, współczesnych języków są wbudowane. Wtedy to też było istotne ze względu na tempatem, ze względu na oczywiście ograniczenia pamięci. Teraz, no cóż, nie musimy aż tak optymalizować, natomiast no, sam pattern już trochę stracił na znaczeniu, bo nie może zbudowany większość tych współczesnych języków. To tak z dwa rzeczy, których po prostu przypominam sobie z tych, które są jako patterny zdefiniowane, a te, które są po prostu wbudowane w sam język. O dziwo też singleton też w wielu językach jest trochę takim side effectem, znaczy użyte po prostu na przykład jako stała, globalna, powoduje po prostu, że jest singletonem, nie trzeba tworzyć tutaj jakichś takich konstrukcji dziwnych, jest to też jedna rzecz taka wbudowanych w język.
Wbudowanych w język, ale też wbudowanych w biblioteki. Nawet nieświadomie zaciągamy bibliotekę, która implementuje pewnego rodzaju wzorzec. Tam wzorzec jest pewien zawarty. Jak w przypadku na przykład ORM-ów, nie? Gdzie mamy do czynienia bardzo często z unit of work. I to jest tak po prostu tak wyabstrahowane w naszym kierunku, w kierunku programistów, że my tego nie widzimy. Dopiero jak wchodzimy w szczegóły implementacyjne, to widzimy, że faktycznie, mamy do czynienia z takim wzorcem, nawet nie widziałem, nie? Ja bym chciał jeszcze tak dorzucić, że dla mnie taką rolą tych wszystkich wzorców, którą ja widzę, to jest pewnego rodzaju układanie kodów w pewne znane struktury. Już nawet nie na poziomie komunikacji, natomiast na poziomie układania czytelności tego kodu. Czyli powiedzmy, że w pewnym rodzaju zapewnienie poziomu jakości. Czyli jeżeli używamy pewnych wzorców, które znamy, to nie tylko, że ułatwiamy komunikację, ale też ten kod staje się łatwiejszy w utrzymaniu. Bo one mają też to do siebie, te wzorce, niektóre, czy większość z nich, że faktycznie odpowiadają za to, żeby kod był łatwiejszy do implementacji, do czytelności, ale też do utrzymania.
Powiem ci, wiesz co jeszcze, ja mam w głowie jedną taką rzecz, która mi się strasznie podoba. To jest to, nie wiem jak to się nazywa, może wy mi przypomnijcie, ale na studiach w językach właśnie cyfrowych był minimalny zestaw operatorów, który pozwalał skonstruować jakąś rzecz. I na przykład dało się inne operatory wyprowadzić z tego samego. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale chodzi mi o to, że wzorce stały się takimi elementami konstrukcyjnymi, building blockami i mając odpowiednią ilość, bardzo małą ilość tych wzorców, nie taką jakby wiecie, podzespół, jesteśmy w stanie skonstruować praktycznie każdą aplikację, co też pokazują bardzo skutecznie podejścia typu na przykład DDD, które bazują na pewnej grupie wzorców, czy RDD, które bazuje na stereotypach, że da się skonstruować praktycznie każdą aplikację, wykorzystując pewne grupy wzorców. Tak jak wiecie, jak po prostu z klocków Lego, że nie ma w pewnym momencie nawet sensu wyskakiwać poza tą grupę wzorców podstawowych, bo jesteśmy w stanie skonstruować tylko z tych klocków i będzie to działało, będzie śmigało, wszyscy to rozumieją. Jest to bardziej ograniczona praca kreatywna, ale nadal doprowadza nas do tego, że w szybszy sposób możemy dostarczyć jakąś aplikację, czy też jakieś rozwiązanie na zewnątrz dla naszego klienta.
Ja bym jeszcze mógł dodać też argument za wzorcami. Być może nie do końca tymi podstawowymi wzorcami opisanych przez Gang Czworga. Obecnie pracuję z systemami rozproszonymi, to bardziej interesują mnie te wzorce związane z przepływami komunikatów. I właśnie teraz mieliśmy problem ze znalezieniem odpowiedniego rozwiązania do zarządzania i zapewnienia niezawodności przepływu wiadomości w naszym systemie. I tu właśnie też pomogła literatura w komunikacji nawet z biznesem, bo mogliśmy przedstawić zastosowanie tego wzorca, który zostanie wykorzystany. Na podstawie tego opisu wprowadzimy pewne rozwiązania i to też w takiej formie może pomagać, że nie przychodzisz z kwestią, którą gdzieś tam sam może wymyśliłeś i tak dalej, tylko ma to poparcie też, tak jak wspominałem, w literaturze.
To jest zdecydowanie ciekawy przypadek użycia, żeby się wesprzeć tutaj autorytetem twórców, ale tak, zdecydowanie, jeżeli jest to bardziej taka formalna firma, która podejmuje decyzję na podstawie takich.
Może to nawet nie jest kwestia formalności, ale jakby na zespół deweloperski spadła odpowiedzialność zaproponowania pewnych rozwiązań. Jeśli teraz przed nami będzie implementacja już tych rozwiązań, no to za tym też może stać sformalizowanie tego i pokazanie, jakie były plany, że to nie jest wymyślone od tak szczapy, nie? Tylko ktoś się nad tym głębiej zastanowił i porównał kilka rozwiązań i właśnie tutaj też wykorzystanie takiego wzorca już powiedzmy na wyższym poziomie, bardziej związanym z architekturą aplikacji, a nie tylko z układaniem codebase'u.
Codebase'u, czy tam konkretnej implementacji, nie? Jednej w danej funkcjonalności.
To co, dolewamy troszeczkę oliwy do ognia i mówimy o tych negatywnych bardziej rzeczach?
Tak.
bo mi się aż kilka roi w głowie i chyba taką, jak chciałem, nie chciałem Zibiemu przebrywać w kontekście, jak mówił właśnie o tym, o tej różnicy, ale mi przychodzi do głowy druga rzecz, którą ja widziałem na własne oczy, niestety. Widziałem po prostu, dwie osoby się spierały, mówiąc, że powinniśmy zastosować inny wzorzec. No spoko, nie? Brzmi dokładnie coś, co ja bardzo lubię jako osoba bardzo doświadczona. Okazało się, że w literaturze na to samo, na tą samą intencję istnieją inne nazwy. I różnica między nimi była w ogóle praktycznie zerowa między tymi dwoma wzorcami. Oba pasowały, tylko że w nowej literaturze ktoś po prostu postanowił go przemianować troszeczkę inaczej. I tak jak Zibi miał z tym samym praktycznie wzorcem, troszeczkę inaczej zastosowanym, tutaj mamy dokładnie ten sam wzorzec, tylko inaczej nazwany. Więc osoby czytające później, na przykład w nowej literaturze, niż Bandę Czworga, czy tam Bandę Czterech, nigdy nie pamiętam, która forma była prawidłowa, mogą po prostu dotrzeć do innych nazw ukrywających się przez stare wzorce, tylko troszeczkę zmodyfikowane. I takim przykładem dość fajnym jest to, że na przykład można spotkać w literaturze, że wzorzec strategia też nosi nazwę wzorca policy, czyli polityki.
Ale potwierdzam, Bartek, bo ja się spotkałem z czymś takim, że implementowaliśmy w pewien system i jakoś to tak wynikło, że ktoś zaczął mówić, no tutaj wstrzykniemy sobie politykę, nie? Policy. No okej, okay, dobra. No ale przecież to jest strategia. No tak, to jest strategia. Aha. Czyli polityka. No, polityka. Spoko. No dobra, no ale to przynajmniej wiemy, o czym gadamy, nie? Że jest to dla nas to tożsame. Czasami te dwie nazwy po prostu wystarczy skojarzyć, że są i istnieją. Natomiast no faktycznie ja miałem taki przypadek. I tylko kwestia potem komunikacji z tą drugą osobą, co ona miała na myśli, jeżeli my nie do końca rozumiemy, co się kryje pod tą nazwą.
I takim drugim przykładem, który fajnie pokazuje, dlaczego wzorce są trudne w komunikacji, jak się ich nie zna i oderwiemy je od intencji, to jest, pamiętam ze studiów, kiedy mieliśmy właśnie zaliczenie wzorców projektowych z jednego przedmiotu i był narysowany diagram. Diagram UML i zgadnij, jaki to wzorzec. To jest jeden z moich ulubionych teleturniejów do dzisiaj, bo pamiętam, że jakimś cudem udało mi się go wygrać, dostając tam wysoką ocenę, ale co się kryje? Wzorce mogą mieć identyczny UML, identyczny diagram i sposób dokumentacji w takim stopniu, jak teraz wam opisałem, może doprowadzić do strasznej, wiecie, katastrofy komunikacyjnej, jeżeli oderwiemy go od intencji i oderwiemy go od jakichkolwiek dobrych praktyk, więc to, co było powodem takim pierwotnym sięgnięcia pod wzorce, może się okazać też jakimś małym takim koszmarem komunikacyjnym w projekcie.
Wspomniałeś o UML-u. Tak naprawdę jakbym popatrzał na UML-a jakiegoś konkretnego wzorcu, to on mi za dużo nie powie. Może nie dlatego, że nie rozumie UML-a, bo go rozumie tak jak każdy programista na odpowiednim poziomie, natomiast wydaje mi się, że to nie jest odpowiednia notacja do zapisywania takiego wzorca. Przynajmniej do mnie nie trafia. Do mnie trafiają konkretne przykłady użyć, tak? Mamy konkretny przypadek, użyliśmy tutaj wzorca strategii, ponieważ gdyż iż i ewentualnie jakaś forma przykładu, wiesz, w formie kodu. Jak to może wyglądać, nie? Z czego ten kod, tak jak już wcześniej wspomnieliście, to wszystko zależy od języka. W jednym języku implementuje się to zupełnie inaczej niż w drugim, bo pewien język dostarcza ci pewne rzeczy od tak, jakieś, nie wiem, read-only property. W innych tego nie masz, musisz jakoś sobie to obejść naokoło, musisz zapewnić, wiesz, jakiegoś gettera i tyle, propercja musi być jakaś prywatna. Natomiast no, ten pseudokod czasami po prostu pokazuje tą intencję bardziej niż UML, przynajmniej tak jak powiedziałem, w moim przypadku.
Dla mnie często wzorce projektowe wydaje mi się, że stały już się taką trochę sztuką dla sztuki na rozmowach rekrutacyjnych często. Pojawiają się o nie pytania, czasem nie wiem, czy jest to sensowne, to tak samo jak w JavaScriptie ciągle pytają o te dziedziczenie prototypowe, chociaż nikt go nie używa. To tak samo jak na rekrutacji, gdyby ktoś wyjechał z tym słynnym pyłkiem. Więc do czego zmierzam? Wydaje mi się czasem, że osoby, które poznają jakieś wzorce projektowe albo przeczytają jakąś świetną książkę, starają się czasem na siłę gdzieś je wpychać i jest to, tak jak wspominałem, taka sztuka dla sztuki. Właśnie tu jest ta kwestia, żeby stosować je, kiedy trzeba, a to już chyba wymaga pewnego doświadczenia właśnie i obycia w tych projektach.
Ja pominę ten fakt, że takie pytanie o konkretny wzorzec projektowy na rozmowie rekrutacyjnej jest z dupy i z bani i po prostu świadczy o tym, że osoba techniczna, która prowadzi tą rekrutację, nie przemyślała do końca pytań, które są sensowne, które dają jakąś wartość i wiedzę na temat dają jakąś wartość...
No czekaj. Nie skreślajmy tego od razu. Nie. W sensie rozgraniczmy to, bo może to jest... Może cię rekrutują do firmy, w której teoretyczna wiedza jest ważniejsza niż praktyczna.
No dobrze, to może tam, Bartek, będziesz startował z rekrutacją. Ja podziękuję na starcie.
No ja jestem dobry w tym teleturnieju, przypomnę.
Natomiast do czego dążę? Dążę do tego, że wszyscy jesteśmy dobrzy w wzorcach, z którymi pracujemy na co dzień. Czyli znamy pewną pulę wzorców. Nie znamy wszystkiego, nie potrzebujemy znać wszystkiego, co najwyżej kojarzymy pewne rozwiązania. I o tych, które wykorzystujemy na co dzień, możemy dużo gadać, natomiast o tych, których nie wykorzystujemy, to wiecie, jaka jest polemika. No coś słyszałem, coś wiem, mniej więcej znam zastosowanie, kiedy można go użyć, natomiast nie wiem nawet, jak go zaimplementować, nie? Bo jak będę potrzebował, to do tego wrócę. Znam jego przykład, kiedy warto go użyć.
Natomiast normą się już stało obkuwanie się z tych wzorców przed każdą możliwą rozmową z klientem czy potencjalnego pracodawcy, bo z tego może być pytanie i właśnie takie pytanie właśnie na przykład z pyłku. Prawda, nigdy tego nie użyjemy, natomiast no, pytanie jest, tak samo trochę jak rysanie tych algorytmów sortowania i dyskusja o tym sortowaniu na tablicy i pytanie wzwrotne, no ale będę pisał u was sortowanie? No nie. To dlaczego to robisz? No bo Google tak sprawdza na przykład. Tak, więc...
Dobra, no to może ja wspomnę jeszcze o drugiej stronie medalu, o której tutaj mówimy, bo Mateusz bardzo fajnie powiedział, że używanie wzorców, które są tak de facto narzędziem, a nie, wiecie, jakąś religią czy jakąś formą wierzenia poza magicznego, że to się samo rozwiąże, jest doświadczenie. I poniżej pewnego progu, co chyba Adrian już w jednym artykule wspomniał, możemy ulec tak zwanemu hype-driven developmentowi, czyli że będziemy wszędzie szukać na siłę miejsca, gdzie użyjemy tego nowego wzorca, o którym przeczytałem, czy tych zestawów wzorców, czy o, wszędzie widzę kontrolery, tu widzę strategię. I takim fajną rzeczą, która mi się zdarzyła, którą właśnie widziałem, to jest dyskusja trzech seniorów znudzonych kompletnie projektem, którzy starali się rozwiązać pewien problem za pomocą dekorowanej fabryki, nie, fabryki dekorowanych strategii ze wstrzykiwanym coś tam jeszcze czwartym wzorcem projektowym i okazało się, że na code review jeden z juniorów zadał, ale przecież to się da zrobić ifem. No da się, ale czemu to mamy robić ifem? I wiecie, i to jest ta właśnie ta druga strona, o której też mówiliśmy w jednym z filmików na YouTubie, czyli że wzorce mają być simplifikacją, czyli mają upraszczać komunikację, a nie powodować, że nic stąd, nic stąd tworzymy jakieś bohomazy, które są skonstruowane z pięciu trudnych wzorców, podczas gdy istnieje naprawdę prostsze rozwiązanie tego samego problemu.
To jest pewnego rodzaju dodatkowa abstrakcja, która podnosi poziom złożoności kodu. Jeżeli jest źle zastosowana.
Tak zwany cytat naturalny z tych tak zwanych magików pierwotnych, czyli każdy problem da się rozwiązać, dokładając jedną dodatkową warstwę abstrakcji.
Widziałem kiedyś tak w tym temacie aplikację napisaną przez juniora, gdzie każda inicjalizacja odbywała się osobną faktorką. Nieważne, czy to był jeden obiekt powołany, czy nie. No i zapytany, no dlaczego tak robisz? No bo tak gdzieś przeczytał, że tak się robi i ten przekonany ten. Co więcej tego, każdy obiekt krył się za osobnym interfejsem, nawet jeżeli ten obiekt nigdzie nie był jakoś tam w innej warstwie, po prostu każdy obiekt miał interfejs jeden do jednego z metodami. Naprawdę cudowny kod do pracy.
DTOSy, które mają swoje interfejsy. To by było ciekawe.
Każda klasa miała swój interfejs, każda.
Dobra, bo wiecie, co mi się kołacze w głowie? Wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy o takich dziwnych praktykach rekrutacyjnych, że wiecie, jak wygląda wzorzec, czy powiedz mi do czego służy, które są tak naprawdę oderwane od ich zastosowania, że łatwiej jest na przykład dać komuś problem i jak akurat wplecie się w to wzorzec, to już jest plus, bo robi to świadomie, robi to dobrze. Ale to jest istotne, że każdy problem da się rozwiązać praktycznie nie robiąc tych wzorców, nie używając tych wzorców, albo modyfikując kod, dochodząc do nich w pewnym stopniu, bo możemy je wyprowadzić sami naturalnie, możemy, tak jak mówiliście, to poniekąd jest złe odkrywanie koła na nowo, ale w pewnych systemach możemy do tego momentu doprowadzić, zmieniając kod, że faktycznie taki wzorzec powstanie, nie znając go, zostanie wyprowadzony i wcale to nie jest w jakimkolwiek stopniu gorsza sytuacja, bo 50 lat temu utworzone były aplikacje, które rozwiązywały problemy bez wzorców, więc my też jesteśmy w stanie to robić, tylko po prostu tak jak niestety troszeczkę nam to dłużej zajmie i prawdopodobnie będzie to też ze stratą na poziomie komunikacji w zespole.
I prawdopodobnie jakości kodu.
No tak. I tym optymistycznym akcentem w kontekście wzorców projektowych kończymy dzisiejszą audycję radiową.
Dziękuję bardzo serdecznie za tą rozmowę. Wydaje mi się, że możemy powoli zmierzać do końca. Tak więc dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć!